Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Artry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Daniela York.
Lewitina, to jest twój mózg na muzyce, należy do literatury popularno-naukowej i łączy neurobiologię,
psychologię poznawczą oraz praktyczne doświadczenie autora jako muzyka i producenta.
Jej zasadnicze pytanie brzmi, dlaczego uporządkowane dźwięki mają dla ludzi tak wielkie znaczenie emocjonalne, społeczne i pamięciowe?
Lewitin nie traktuje muzyki wyłącznie jako ozdoby kultury ani prostego bodźca przyjemności. Pokazuje ją jako złożone doświadczenie, w którym mózg rozpoznaje wzory, przewiduje dalszy ciąg, odwołuje się do wspomnień i reaguje uczuciowo.
Autor objaśnia podstawowe składniki muzyki, między innymi wysokość dźwięku, rytm, tempo, barwę i kontur melodii, a następnie opisuje, jak słuchacze skalają je w rozpoznawalną całość. Omawia także różnice między talentem a wyćwiczoną biegłością, przywiązanie do muzyki okresu dorastania oraz zjawisko melodii uporczywie powracających w myślach.
Celem książki jest pogłębienie słuchania bez odbierania muzyce jej artystycznej tajemnicy. Przedstawię ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, muzyka jako aktywne przewidywanie, a nie bierny odbiór dźwięków. Jedną z centralnych idei książki jest to, że słuchanie muzyki wymaga stałej pracy umysłu.
Mózg nie rejestruje kolejnych dźwięków jak neutralny mikrofon. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń buduje oczekiwania dotyczące rytmu, harmonii, melodii i formy, a następnie porównuje je z tym, co rzeczywiście następuje.
Przyjemność muzyczna wiąże się więc zarówno ze spełnianiem przewidywań, jak i z ich kontrolowanym naruszaniem. Kompozytor lub wykonawca może opóźnić oczekiwany akord, zmienić akcent albo poprowadzić melodię w mniej oczywistą stronę. Taka niespodzianka jest zrozumiała i satysfakcjonująca tylko wtedy, gdy słuchacz miał wcześniej podstawę do określonego oczekiwania. Lewitin wykorzystuje tę perspektywę, by wyjaśnić, dlaczego nawet proste piosenki mogą wciągać, a bardziej złożone utwory stopniowo stają się przystępne po wielokrotnym kontakcie.
Uczenie się stylu muzycznego oznacza bowiem uczenie się jego reguł, często bez świadomego nazywania ich. W tym ujęciu gust nie jest czysto prywatnym kaprysem.
Powstaje z kontaktu z określonymi strukturami dźwiękowymi, kulturą słuchania i indywidualną historią pamięci. Książka zwraca przez to uwagę na relacje między wiedzą, nawykiem i emocją. Nie twierdzi, że analiza zastępuje przeżycie estetyczne, lecz pokazuje, że zdolność przewidywania jest jednym z warunków jego intensywności. Po drugie, wysokość, rytm.
Barwa i przestrzeń jako elementy rozpoznawanej muzyki, Lewitin rozkłada doświadczenie muzyczne na elementy, które na co dzień odbieramy jako nierozdzielną całość.
Wysokość dźwięku pozwala odróżniać nuty, rytm organizuje ich trwanie, a tempo wyznacza ogólną szybkość utworu. Kontur opisuje kierunek melodii, czyli jej wznoszenie się i opadanie.
Barwa umożliwia rozpoznanie, czy ten sam dźwięk pochodzi na przykład z fortepianu, trąbki czy ludzkiego głosu. Ważne są też głośność oraz pogłos, ponieważ pomagają oceniać energię wykonania i akustyczne wrażenie przestrzeni.
Autor podkreśla, że żaden z tych składników nie jest muzyką sam w sobie. Znaczenie pojawia się dopiero wtedy, gdy zostają zestawione w relacje, które słuchacz potrafi uchwycić.
To wyjaśnia, dlaczego melodię można rozpoznać mimo zmiany instrumentu, a niekiedy mimo zmiany tonacji, lecz utracić jej tożsamość po radykalnej zmianie rytmu lub konturu.
Taki opis ma wartość większą niż podstawowy kurs terminów muzycznych. Uczy, że odbiór utworu obejmuje równocześnie wiele wymiarów, z których część działa poza świadomą uwagą.
Dzięki temu książka jest dostępna także dla osób bez formalnego wykształcenia muzycznego.
Daje im język do opisu tego, co faktycznie słyszą, bez sugerowania, że potrzebna jest techniczna biegłość, aby odczuwać muzykę głęboko.
Po trzecie, pamięć autobiograficzna i szczególna siła muzyki z okresu dorastania. Książka szczegółowo wiąże muzykę z pamięcią, zwłaszcza z pamięcią osobistych wydarzeń i emocji.
Utwór słyszany w ważnym momencie życia może później przywoływać nie tylko samą melodię, ale również atmosferę miejsca, relacje z ludźmi i dawny obraz siebie.
Lewitin zwraca uwagę na wyjątkowe znaczenie muzyki poznawanej w okresie dorastania.
Jest to czas intensywnego kształtowania tożsamości, samodzielnego wyboru grup odniesienia oraz silnych doświadczeń emocjonalnych.
Piosenki z tego okresu mogą zatem utrzymywać szczególną wartość przez wiele lat, nawet jeśli ich ocena techniczna nie jest wysoka.
Nie oznacza to, że późniejsza muzyka nie może poruszać równie mocno. Chodzi raczej o to, że wczesne preferencje zostają połączone z etapem, w którym jednostka buduje własne społeczne i kulturowe miejsce.
Autor pokazuje także, dlaczego muzyka bywa tak użyteczna jako bodziec pamięciowy. Jest uporządkowana w czasie, nasycona powtórzeniami i często towarzyszy konkretnym sytuacjom, co sprzyja tworzeniu trwałych skojarzeń.
Ta perspektywa pozwala inaczej spojrzeć na spory o gust. Przywiązanie do określonego gatunku lub wykonawcy nie musi wynikać z obiektywnej wyższości muzyki ani z irracjonalnego sentymentu.
Może być skutkiem realnego powiązania struktur dźwiękowych z historią własnego życia.
Levitin pokazuje w ten sposób, że emocjonalna wartość słuchania ma zarazem wymiar neurologiczny, psychologiczny i społeczny. Po czwarte, ekspertyza muzyczna jako rezultat praktyki.
Słuchania i uczenia się wzorów Levitin przeciwstawia się uproszczonemu przekonaniu, że muzyczne mistrzostwo jest przede wszystkim darem wrodzonym.
Nie neguje indywidualnych różnic, lecz akcentuje znaczenie długotrwałej praktyki oraz konsekwentnego oswajania się z materiałem muzycznym.
Biegłość wykonawcy obejmuje znacznie więcej niż sprawność ruchową. Wymaga rozpoznawania struktur, pamiętania repertuaru, słyszenia subtelności intonacji i rytmu, a także podejmowania szybkich decyzji w trakcie gry.
Podobnie rozwija się kompetencja słuchacza. Osoba często obcująca z danym stylem coraz łatwiej rozróżnia jego konwencje, przewiduje przebieg utworów i dostrzega detale, które dla początkującego pozostają niewidoczne lub niesłyszalne. Autorowi zależy na odczarowaniu podziału na rzekomo muzycznych i całkowicie niemuzycznych ludzi.
Wielu dorosłych zbyt wcześnie rezygnuje z nauki, uznając, że brak natychmiastowych efektów dowodzi braku zdolności. Książka sugeruje, że istotniejsze jest systematyczne budowanie repertuaru doświadczeń niż poszukiwanie jednego, wrodzonego wskaźnika talentu.
Jest to zarazem argument przeciw elitaryzmowi w rozmowie o muzyce.
Formalna edukacja może pogłębiać rozumienie, ale podstawowa zdolność do rozpoznawania wzorów, reagowania na rytm i uczenia się przez słuchanie jest szeroko dostępna.
Levitin nie obiecuje, że każdy osiągnie poziom zawodowego wirtuoza.
Wyjaśnia jednak, dlaczego rozwój muzyczny ma charakter stopniowy i dlaczego praktyka zmienia zarówno wykonanie, jak i sposób odbioru. Na koniec, earwormy i powtarzalność.
Czyli dlaczego fragment piosenki nie opuszcza umysłu? Wątek tzw. earwormów, czyli krótkich fragmentów muzyki uporczywie powracających w myślach, pozwala Levitinowi pokazać,
że pamięć muzyczna działa również poza intencjonalnym słuchaniem. Najczęściej nie jest to całe dzieło, lecz wyrazisty refren, motyw melodyczny albo rytmiczna fraza.
Taki fragment łatwo się koduje, ponieważ jest zwarty, powtarzalny i wystarczająco charakterystyczny, by mózg odtwarzał jego zarys.
Zjawisko to nie powinno być rozumiane jako dowód, że muzyka jest wyłącznie mechanizmem manipulacji.
Powtórzenia są podstawowym narzędziem organizacji muzycznej, a rozpoznawalność pomaga słuchaczowi śledzić utwór i budować oczekiwania.
Problem pojawia się wtedy, gdy wewnętrzne powtarzanie staje się natrętne, lecz sam mechanizm wskazuje na dużą trwałość muzycznych reprezentacji w pamięci.
Autor łączy tę obserwację z szerszym pytaniem o to, jak umysł porządkuje informacje.
Muzyka dostarcza wzorców jednocześnie czasowych, melodycznych i brzmieniowych, dlatego może szczególnie łatwo powracać jako uporządkowana całość.
Analiza earwormów ma też praktyczny wymiar dla odbiorcy. Uświadamia, że chwytliwość nie jest tajemniczą cechą przypisaną jednemu gatunkowi.
Może wynikać ze sposobu, w jaki motyw wykorzystuje powtórzenie, prostotę, kontrast i wcześniej poznane konwencje.
Levitin zachowuje przy tym równowagę. Naukowe wyjaśnienie zapamiętywalności nie rozstrzyga, czy dana muzyka jest artystycznie wartościowa, ale objaśnia jeden z powodów jej psychicznej obecności. Podsumowując, to jest twój mózg na muzyce będzie wartościową lekturą dla osób, które intensywnie słuchają muzyki.
Grają amatorsko lub zawodowo, uczą jej, a także dla czytelników zainteresowanych psychologią i neurobiologią w przystępnej formie.
Nie wymaga znajomości zapisu nutowego ani specjalistycznego przygotowania.
Levitin wprowadza pojęcia muzyczne i naukowe po to, by objaśniać konkretne doświadczenia, rozpoznawanie melodii, wzruszenie podczas słuchania, przywiązanie do dawnych piosenek czy natrętne refreny. Praktyczną korzyścią jest bardziej świadome słuchanie. Czytelnik może zacząć zauważać, jakie oczekiwania tworzy rytm, barwa lub powtórzenie oraz dlaczego różne wykonania tego samego utworu wywołują odmienne reakcje.
Korzyść intelektualna polega natomiast na odejściu od fałszywego wyboru między emocjonalnym przeżyciem a naukowym wyjaśnieniem. Książka argumentuje, że poznanie procesów poznawczych może wzbogacić kontakt ze sztuką, zamiast go zredukować. Na tle wielu publikacji popularnonaukowych o mózgu wyróżnia ją połączenie perspektywy badacza z realną znajomością pracy muzyków i języka słuchaczy.
Z kolei w porównaniu z typowymi przewodnikami po historii gatunków nie skupia się na kanonie dzieł ani na biografiach artystów.
Interesuje ją mechanizm wspólny dla rozmaitych stylów, od muzyki klasycznej po popularną. Warto jednak pamiętać, że część przedstawianych debat naukowych i przykładów odzwierciedla stan badań z czasu powstania książki.
Mimo tego pozostaje ona klarownym, szerokim wprowadzeniem do pytania, dlaczego muzyka tak skutecznie organizuje uwagę, pamięć i emocje. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Daniel Jele,
Levitin, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.